No i proszę Państwa, jest godzina 8.11, poranek wnet w Poznaniu, drugi dzień siódmej edycji naszej trasy. Wracamy do źródeł. Jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, jesteśmy tutaj na tyłach poznańskiej Fary. Ugościła nas kawiarnia Café Misja Centrum Kultury Fara. Bardzo serdecznie dziękujemy. To jest przy ulicy Gołębiej 1. Wszystkich, którzy będą w Poznaniu z Warszawy i nie tylko z Warszawy, na przykład z Krakowa, zapraszamy, żeby tutaj przyszli na kawę i na dobre poznańskie ciastka. A w naszym studiu jest kolejny gość poranka, pan Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to w ogóle jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości? Powiedzmy parę słów o tej placówce.
No, myślę, że to bardzo ważna instytucja pamięci i kultury w Poznaniu. W zasadzie to jest 5 muzeów. Zacznijmy od najmocniejszego. To Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII. Tam w październiku 1939 roku Niemcy zorganizowali pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Tam testowali pierwszą komorę gazową. Dalej jest Muzeum Poznańskiego Powstania z czerwca 1956 roku. Też nie trzeba tłumaczyć, jak ważne to doświadczenie historyczne. Muzeum Powstania Wielkopolskiego, szczególnie istotne w okresie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale także Muzeum Dzielnej Armii Poznań i Muzeum Uzbrojenia. Więc 5 muzeów pod jednym wspólnym szyldem, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.
Dzisiaj muzea powstają w taki sposób niezwykle spektakularny. To jest połączenie architektury, elementów wizualnych, elementów takich rzeczywistych, nierzeczywistych. Czy mamy w tym muzealnictwie wielkopolskim też taki element nowoczesny, który można pokazać światu i zaprosić i powiedzieć: tutaj, proszę bardzo, jest coś, co każdy może zrozumieć, dostrzec, zobaczyć, poznać naszą historię?
No, trzeba powiedzieć chyba tak dosyć autokrytycznie, że muzealnictwo wielkopolskie nie jest najbardziej spektakularne w Polsce pod tym względem, w takiej sensie, w swojej formie nie jest pewnie najbardziej zachwycające, porywające. Niewątpliwie nowe realizacje na Ostrowie Tumskim, Genius Loci pokazujący, to jest Muzeum Archeologiczne, czy oddział Muzeum Archeologicznego pokazujący fragmenty obwarowań jeszcze z czasów Mieszka I, czy no, pewne paramuzeum, jakim jest Brama Poznania, one rzeczywiście mogą się zaliczać do tej pierwszej ligi. Pozostałe muzea są bardziej tradycyjne, natomiast my w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości mamy projekt, który ma z pewnego średniactwa przeciętności nas wyrwać.
Mamy rok niepodległości, nie ma oczywiście myślenia o niepodległości Polski bez pamięci o powstaniu wielkopolskim, ale co się będzie działo w Poznaniu i w okolicach w tym roku jeszcze, a właściwie w tej połowie roku, która nam jeszcze z tego rocznicowego 2018 roku została?
No, to nie jest wcale połowa roku, bo u nas w roku w Wielkopolsce, w roku 1918 roku sytuacja nabrzmiewała, dojrzewała. Już w listopadzie nastąpił tak zwany zamach na ratusz. Polacy zaczęli stopniowo przyjmować inicjatywę. Na początku grudnia odbył się wielki polski sejm dzielnicowy z ponad 1000 delegatów z terenu całego państwa niemieckiego. Świetnie zorganizowany, z wielką demonstracją patriotyczną i takim dezyderatem o przyłączeniu ziem wielkopolskich i Śląska do powstającego państwa polskiego. A 27 grudnia, nazajutrz po przyjeździe mistrza Paderewskiego, wybuchło powstanie, które trwało przede wszystkim jeszcze przez cały styczeń, luty. Potem dyplomatyczne losy ważyły się także jeszcze z potyczkami wojennymi czy wojskowymi do traktatu wersalskiego. Także dla nas tutaj ta wielka niepodległość kształtowała się nie tylko w 18, ale przede wszystkim w 1919 roku.
A jak jest dzisiaj, jeśli chodzi o pamięć o tych niepodległościowych tradycjach? Czy to jest tak, że to jest w Wielkopolsce jakaś żywa tradycja, czy to jest takie coś,
bardzo żywa tradycja, choć może nie taka bardzo spektakularna. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że powstanie wielkopolskie nie było powstaniem, tak jak na przykład powstanie warszawskie, powstaniem miejskim, było powstaniem właściwie w każdej małej miejscowości. Do powstania szli prawie wszyscy mężczyźni. Armia Wielkopolska szybko osiągnęła liczbę około 70 tysięcy żołnierzy, dobrze zorganizowanych, sfinansowanych z publicznej składki. To znaczy, że w rodzinach, które mieszkały tutaj już na początku XX wieku, z tych rodzin prawie wszyscy szli do powstania, ale jeżeli nie szli do powstania, to pełnili funkcję pomocy pomocnicze. To jest każdy mieszkający od paru pokoleń Wielkopolanin miał pradziadka, powstańca lub prababkę, która wspierała powstanie.
Jeszcze mi się to wszystko nie łączy, jeszcze nie do końca rozumiem, jak ta historia rzeczywiście jest tej współczesności wielkopolskiej obecna.
To jest bardzo proste, to jest bardzo proste. Trochę może inaczej niż w ogóle w Polsce. Otóż przez 123 lata tutaj myślano o Polsce na różne sposoby. Niekoniecznie tylko walcząc, ale także konkurując gospodarczo, dbając o polski język, o polską kulturę i to w warunkach zupełnie diametralnie różnych niż na przykład w Galicji, a nawet trudniejszych niż pod zaborem rosyjskim. I nastąpiło tutaj pewne zahartowanie się społeczności polskiej, wytworzenie solidaryzmu między różnymi grupami społecznymi i to wszystko zaowocowało fenomenem w naszych dziejach, czyli wielkim powstaniem, zwycięskim powstaniem, rzadko nam to się zdarzało i to obejmujące wszystkie warstwy społeczne, ogólnonarodowym powstaniem w Wielkopolsce, które dalej swoje zwycięstwo zaoferowało powiedzmy powstaniom śląskim, akcji rewindykacyjnej przywrócenia polskości na Pomorzu, obronie Lwowa, bo już w marcu skauci wielkopolscy ruszają na odsiecz Lwowa, a potem inne oddziały, no i wojnie polsko-bolszewickiej. To jest ogromny wkład, nie chodzi tylko o odzyskanie Wielkopolski dla Polski, ale to był wielki wkład w odbudowę państwa polskiego i obronę także przed bolszewizmem.
Chyba możemy na zakończenie rozmowy zaprosić na największe widowisko plenerowe w Polsce, bo poza tym, że jest pan dyrektorem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, to jest pan też organizatorem plenerowisk, widowisk historycznych.
Tak jest, a jeszcze tylko jedna myśl może do tego pierwszego tematu. Powiem, że nam tu zależy bardzo na trwałych pamiątkach rocznicowych i najbardziej trwałą pamiątką w moim przekonaniu będzie to, czemu mam zaszczyt przewodniczyć, czy kierować, czy to jest budowa nowej, spektakularnej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Już jest wskazane miejsce, jest wielki ruch wsparcia dla tego przedsięwzięcia. Muzea dzisiaj odgrywają tak dużą rolę, że Poznań nie może sobie pozwolić na to, aby pozostawać bez spektakularnego, dużego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jeżeli chodzi natomiast o Orzeł i Krzyż, to już jest moja pasja. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia Dzieje w podpoznańskiej Murowanej Goślinie i tam na wzór widowiska, które odbywa się we Francji, a szczególnie, a konkretnie w Wandei, bardzo ważnym regionie Francji, w której to przeciwstawiono się rewolucji francuskiej, zbudowaliśmy, czy realizujemy widowiska o naszych dziejach. To jest 20 parę obrazów, często inspirowanych polskim malarstwem historycznym, które tworzy w tej chwili 300 wolontariuszy i to nie tylko z naszej murowanej gośliny, ale także z różnych miejscowości, nawet oddalonych po 100 kilometrów od murowanej gośliny. 7 wieczorów, czyli w najbliższym czasie to jest 6, 7 i 8 lipca, piątek, sobota, niedziela i za prawie 2 tygodnie, 13 i 14, realizujemy właśnie Orzeł i Krzyż, naszą wielką opowieść o trudnych i dumnych dziejach Polski, w którym to widowisku granica pomiędzy aktorami a widzami się zaciera.
Powiedział w Poranku Wnet pan Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i inicjator wielkiego plenerowego widowiska Orzeł i Krzyż. Bardzo panu dziękuję.
Zapraszam i do Muzeum Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, a szczególnie do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, tego, które w tej chwili mamy na Starym Rynku i do murowanej gościny na widowisko Orzeł i Krzyż do Parku Dzieje.
My też zapraszamy. Proszę państwa, jest godzina 8:20. To była rozmowa o historii. Ta historia jeszcze dzisiaj wróci, bo jakoś tak nas nastraja ten Poznań historycznie. Za chwilkę wróci historia dawniejsza. Przedtem będzie poważna rozmowa o dzisiejszej, jak najbardziej współczesnej Wielkopolsce, a zwłaszcza o współczesnym Poznaniu. Zaraz do tych poważnych spraw przejdziemy. Przed nami wybory samorządowe, ale zanim porozmawiamy o tym współczesnym Poznaniu, to jeszcze kilka minut takiego szybkiego międzynarodowego wyskoku w Poranku Wnet. Łączymy się teraz szybko z panem Ryszardem Czarneckim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Pozdrawiam ze Strasburga.
My też pozdrawiamy Strasburg. Bardzo słabo nas tutaj słychać. Halo? Proszę coś jeszcze powiedzieć. Czy pan nas słyszy?
Halo, halo.
O, teraz witam. Jest dużo lepiej.
Przed państwa znakomicie.
Teraz jest dużo lepiej. Panie pośle, co się w tej chwili dzieje z tą Komisją Europejską? Co to jest za jakiś nowy etap tej trwającej już, chciałoby się powiedzieć, komedii historycznej, ale nie wiem, jak to określić w każdym razie. Skąd ta nowa odsłona konfliktu?
Ale stąd, że Komisja Europejska zauważyła, że państwa członkowskie Unii, które stały się od zeszłego tygodnia gospodarzem tego sporu między Unią a Polską, no bynajmniej nie są wyrywne, aby karać Polski. Proszę bardzo.
Panie pośle, bardzo przepraszam, ale jeżeli korzysta pan z zestawu głośno mówiącego, proszę porozmawiać z nami przez słuchawkę, bo inaczej nasi wielkopolscy słuchacze będą źle słyszeć.
Nie korzystam.
To proszę próbować mówić, zobaczymy, co będzie dalej.
Państwa członkowskie, które są pragmatyczne, kierują się własnymi interesami gospodarczymi, politycznymi, geopolitycznymi, nie chcą karać Polski w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej i wyraźnie widać, że gdyby doszło do głosowania na Radzie Europejskiej, to Polska by wygrała. To znaczy, nie zdaniem, by 22 państw, aby uruchomić proces sankcyjny wobec Polski, by oczywiście nie uruchomiła rozpoczyć mebę. I jak w związku z tym, jak mówi stare polskie przysłowie, jak nie kijem go, to pałką. A to znaczy, jak nie da się skrzywdzić Polski, wkraść Polski poprzez Radę Europejską, poprzez państwa członkowskie, no to w tym momencie została instancja skierowania w takim trybie ekstraordynaryjnym, bardzo szybkim, skargi do dawnego ETS-u, dawnego Etycznego Trybunału Sprawiedliwości, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przyszło w Luksemburgu. Przy czym to fantastyczne, tego typu sporach między Komisją Europejską a krajami członkowskimi zwykle państwa członkowskie otrzymują na odpowiedź dwa miesiące. No, Komisja Europejska w przypadku Polski skróciła o ten czas odpowiedzi dwukrotnie. My mamy odpowiedzieć na te kolejne zarzuty tylko w ciągu miesiąca. No, jednym słowem, dalej polowanie na Polskę, polowanie z nagonką trwa.
Polowanie z nagonką trwa. Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Pewnie będziemy się jeszcze ze Strasburgiem albo z Brukselą w tym tygodniu łączyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Krótki przekaz europejski. Pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego w Poranku Wnet. Dziękuję.
Wielkopolski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.